там мама мала своє гадво, і вчора, і вчора мене точно право вірно собі слабо. Все змінює в часу до часу. Я не знаю, як по просту була сьогодні зовсім за це прошення. Я це сьогодні. Не вчені, що бивав на спотканні лідерів. І не мав ніяких надій, як я цим посумілям до лідерів. Якщо мішляли над тим вечором, то керували ще до лісту до Тимотеуша і до Тимотеуша, бо то са у новотестаментове лісти для лідерів. І Тимотеуш, Титус, Верам, чоловім твору, Тимотеуш називаний апостолем, а при тим стає ще по такій людині стосунково молодші, як нинішні, що вирішили скористати. Я собі з того часу недавно вживаю тіло контактів та конкретки чи підгодні. І переїхав через цей там три листи і послідчуєм то, що там є в трибі розказуючим до тих адресатів. І наразі би може кимось то зробити, тому що то са контакти цінні, вказовки так важні, що варто є мати так упіплене текстом, коли тільки отримаємо то до того повратку. Oczywiście, tego jest dość dużo i nie chcę w tej chwili przez te miejsca przechodzić. Zauważyłem też, że w tych trzech listach jest stosunkowo dużo takich, oprócz tych właśnie takich zaleceń bezpośrednio skierowanych, tymi rozkazujących do adresata, jest stosunkowo dużo fragmentów takich, które mówią o negatywnych zjawiskach. Kościele. I to Paweł nieczęsto te sprawy poruszał w tych innych listach apostolskich, chociaż są też pewne takie miejsca, ale tu do Tymoteusza i do Tytusa ich szczególnie jest dużo, sobie zaznaczyłem na marginesie czarny takim negocjem, że niekończące się rodowody wywołują spory i tak dalej. Niektórzy tego nie osiągnęli, popadli w różną gadaninę, chcą być nauczycielami, nie rozumieją i tak dalej. Wiele takich negatywnych nawet imiennie wymienia pewnych ludzi. Mówi, jacy ludzie będą w czasach ostatecznych. To by było Tymoteusza, coś dalej. I tak dalej. I no, nieczęsto mówimy o tych sprawach do zgromadzenia. Natomiast właśnie no, liderzy nie unikną takich spraw. Muszą ich wiedzieć, muszą być jakoś wrażliwieni. Więc też te miejsca jest dobrze mieć tutaj na uwadze. I zwykle właśnie ten tryb rozkazujący się pojawia bezpośrednio po jakimś takim fragmencie, który mówi o czymś złem, na przykład ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie psikłaniczne, szkodliwe pożądliwości, albo im pożądliwe wszelkiego zła i miłość pieniędzy i tak dalej. A zaraz po tym jest właśnie tryb rozkazujący. Ale ty, powietrze Boże, unikaj tego i zabiegaj, czyli jest jak gdyby bezpośrednia wskazówka dotycząca tam tego pewnego negatywnego zjawiska, które ma miejsce, które występuje wśród zborów, występuje w zborach i jak właśnie w tej sytuacji ma się ten lider ustosunkowywać. I jak mówię, jest tego dość sporo i nie będę przy tym wszystkich tych miejsc tutaj wyliczał i poruszał, ale kilka właśnie i pewne myśli z tym związane właśnie sobie i spróbuję jakoś krótko się nimi zająć. W pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale Są takie wiersze, gdzie pierwszy raz właśnie się zwraca tak bezpośrednio do adresata. Apostoł Paweł to jest wiersz 18 i 19. Ten nakaz daję Ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych włożonych o sobie przepowiedni starczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie. I po tym jest taki negatywny odcinek, że pewni ludzie odrzucili, stali się rozbitkami, wierzą, do nich należy imię Aleksandry i tak dalej. I tu są trzy rzeczy. Starczaj dobry bój, zachowując wiarę, zachowując dobre sumienie. I uważam, że to jest bardzo istotne, są rady. Apostoł Paweł sam o sobie mówi, w drugim liście pod koniec mój dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem. Przez co odłożona jest korona sprawiedliwości, dzień sprawiedliwości i tak dalej. Nie mówi tam o dobrym sumieniu, ale niemniej ważne jest dobre sumienie. I każdy chrześcijanin wie, że starcza bój. Każdy chrześcijanin wiemy, że jest w naszym życiu chrześcijańskim taki element służby żołnierskiej, to jest nawet ludzka w Słowie Bożym. I tego nie unikniemy nikt, żaden człowiek wierzący. Tym, że jeśli chodzi o liderów, to ten bój w życiu jest szczególny. I jestem przekonany, że trudniejszy, po prostu cięższy bój staczają liderzy niż tacy szeregowi członkowie zboru, którzy specjalnie nie są zaangażowani w usługę. I nawet tak zaryzykuję powiedzieć, choć nie byłbym w stanie tego udowodnić i nie utwieram się i nie chcę, żebyście na pewno to przyjęli, uwierzyli w to, że im odpowiedzialniejsze zadania Bóg stawia przed człowiekiem, przed liderem, tym trudniejsze będą boje, jakie on dostarcza. Raz w tym przygotowaniu do tej służby wiemy, że szereg postaci już starotestamentowych, które odgrywały wielką rolę w dziele Bożym w różnych okresach czasu, przechodziło przez wyjątkowe właśnie przeżycia, wyjątkowe trudności, wyjątkowe boje, które między innymi służyły do tego, że później w ten sposób przygotowywał, choćby wziąć Dawida, którego życie przez lata było koszmarem właściwie, kiedy się krył po jaskiniach, kiedy i tak dalej, i tak dalej. A więc musimy być jako liderzy na to przygotowani. I druga rzecz, zachowując wiarę. Właśnie ten bój przede wszystkim na tym polega, tak jak było na przykład w życiu Joba, że szatan przypuszcza ataki, mając nadzieję, że zniszczy wiarę człowieka. Mając nadzieję, że się mu uda człowieka powalić, po prostu wyeliminować z walki. Ale wiemy, że Pan Bóg dopuszcza do tego, abyśmy byli próbowani, abyśmy przechodzili te boje, aby szatan nas atakował, mając z kolei nadzieję, tak po ludzku mówiąc, że się ostaniemy, że damy sobie radę, że zwyciężymy i uwielbimy Jego imię, a przy okazji się zahartujemy, zyskamy doświadczenie i tak dalej. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby właśnie to mieć na uwadze, kiedy staczamy boje, że głównym celem tego boju jest nie tyle zwyciężyć w tym danym konkretnym problemie, ale głównym celem jest zachować wiarę i wierzyć imię Boże. I wiemy, że Pan Jezus kiedyś, zanim został ukrzyżowany, powiedział do Piotra, który taki był pewny siebie, powiedział: Szymonie, szatan wyprosił was, aby was przebywać jak pszenicę. I ciekawe, że Pan Jezus nie mówi, ja prosiłem, żeby Cię to minęło. Ja ostatnio gdzieś czytałem, że charyzmatycy zielonoświątkowcy to wiedząc o czymś takim, zaczęliby kłaść ręce na Piotra i błogosławić go i po prostu przeciwstawiać się szatanowi i prosić o to, żeby Pan nie dopuścił tego. Ale Pan Jezus tak nie postąpił. Pan Jezus powiedział, ja prosiłem, aby nie ustał, ja a więc to jest najważniejsze, żeby doświadczenia nie ustała nasza wiara. I jeszcze przypomina właśnie dobre sumienie. I to jest rzecz, której oczywiście należy strzec i której należy pilnować nie mniej niż wiary. Dlatego, że jeżeli coś w naszym życiu zaistnieje, jakiś upadek, czy jakieś po prostu, no różne to mogą być rzeczy, a my tego do końca nie wyczyścimy, jak gdyby tej sprawy, to ona może zawisnąć i być takim ciężarem nawet przez lata, a nawet przez całe życie. Po prostu tłumić naszą skuteczność, tłumić naszą efektywność w służbie dla Pana, jeżeli no, nie możemy się zdecydować na wyznanie, na jakieś rozprawienie się z pewnymi rzeczami, które jako liderom nam nie przystoją i wiele mocy wtedy tracimy, wiele traci Królestwo Boże, bo Pan nie może działać po prostu przez takiego człowieka tak, jak mógłby działać, gdyby on po prostu miał dobre sumienie, gdyby jego życie było klarowne, było wyczyszczone przed obliczem Bożym, gdyby szatan nie miał żadnej zaczepki, żadnego punktu, na który mógłby zahaczać się i po prostu tego człowieka przybijać i niszczyć jego usługę i rezultat jego usługi. Teraz chciałbym zwrócić uwagę w czwartym rozdziale. W trzecim rozdziale jest kilka takich miejsc, na przykład 15 wiersz mówi, masz wiedzieć, jak należy postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem Bożego Prawdy. Siódmy wiersz mówi, a pospolitych babskich paśni unikać, ćwicz się natomiast pobożności. Ale chcę zwrócić 11 wiersz mówi, to głosi tego nauczania. Ale chcę zwrócić uwagę na pewien szczegół w 12 wierszu. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem postępowania miłości, wierze, czystości. Bądź dla wierzących wzorem. I tutaj jest taka sprawa i to trzeba nam o tym zawsze pamiętać, że właściwie rezultaty naszej usługi znacznie bardziej bazują na tym i są zależne od tego, kim my jesteśmy i jakimi my jesteśmy, niż od tego, co my mówimy i co konkretnie robimy. Bo właśnie wpływ na ludzi, a lider jest od tego właśnie, żeby wybierać wpływ na ludzi, jest bardzo ograniczony, jeżeli tylko polega na tym, co się do ludzi mówi. A zwłaszcza jest ograniczony, jeżeli to, co się do ludzi mówi, nie ma pokrycia właśnie w tym, czym my jesteśmy, czym co my sobą reprezentujemy. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy nie mówili tylko wierzącym, tym, którzy są pod naszą opieką, to, co do nich należy mówić, to, co jest właściwe im powiedzieć. Chociaż to jest oczywiście bardzo ważny element, ale na tym nie możemy poprzestawać. Ważniejsze jeszcze jest, żeby być dla nich wzorem. I więcej oni przebywają z nami przez pewien czas, zyskają, przypatrując się nam, i więcej odbiorą, naśladując nas, bo człowiek ma takiego coś, że upodabnia się jak gdyby do tych, z którymi przebywa, niż przez to, co do nich mówimy w tym czasie. I to jest, bardzo często się podkreśla w różnych rzeczach, że jeżeli my sami wiemy, na przykład ktoś z nas nie przeszedł przez taką gruntowną pokutę, nie żałował naprawdę swojego starego życia, swoich upadków, swoich grzechów, tak jakoś intelektualnie tą sprawę załatwił bardzo, bardzo szybko i powierzchownie, a nie było takiego głębokiego przeorania, to prawdopodobnie, najprawdopodobniej ci ludzie, których poprowadzi, też nie będą przechodzić przez taką głęboką pokutę. Nie będą przeżywać takich bólów rodzenia, kiedy wchodzą do Królestwa Bożego. To jako taki jeden przykład, i to dotyczy wszystkiego. Jeżeli lider nie jest człowiekiem modlitwy, to nie będą ludźmi modlitwy ci, których on prowadzi, którzy są pod jego opieką. I tak dalej, w wielu innych rzeczach. Także to stawia właśnie liderów w takiej ogromnej odpowiedzialności, bo jest dla wierzących wzorem, bo jest jak gdyby matrycą, która się będzie odciskać i powielać w tych ludziach, którzy będą z Tobą w kontakcie i którzy będą pod Twoim wpływem. I to jest bardzo podkreślane właśnie w tym czasie, że nie tyle, że nauczyciel to jest nie tyle człowiek, który wygłasza wykłady, ale to jest przede wszystkim mentor, który właśnie jest wzorem, jest pewnym wzorcem, który świadomie czy podświadomie zaczynają naśladować ci, którzy z nim się kontaktują, którzy go słuchają, którzy są, obserwują jego działanie, jego usługę i tak dalej. I to jest z jednej strony wielka odpowiedzialność, a z drugiej strony bardzo wielki plus, bo jeżeli to znaczy, że ja nie muszę w pierwszej kolejności zabiegać o zmiany tych, bo właściwie nas nie ma takiego wpływu, żeby wywołać jakąś zmianę, spowodować zmianę w innej osobie. Ale tak jak mówicie przy tej książki, przebudzenie rozpoczyna się ode mnie. Czyli jeżeli widzę jakiś brak tych swoich podopiecznych, to dobrze jest poszukać właśnie w sobie, czy tam jest korzeń tego, czy właśnie moja postawa w tym danym temacie, w tej danej rzeczy tutaj nie rzutuje na to, że ten mój brak się powiela w tych, którzy mnie słuchają, którzy się przypatrują, którzy mnie naśladują. Bo chcemy czy nie chcemy, właściwie to liderowanie to jest bycie pewnym przykładem do naśladowania. Nieczęsto to mówimy i nawet często się tak słyszy: nie naśladuj mnie, bo ja upadam i tak dalej. Ale Słowo Boże mówi inaczej. Apostoł Paweł na wielu miejscach mówi: bądźcie naśladowcami moimi. Był sobie świadomy tego, że tego nie uniknie. Czy chce, czy nie chce, nawet gdyby tego nie pisał, to i tak rezultat jego służby by zależał od jego życia bardziej niż od jego słów. I dlatego bądźmy tego świadomi. W drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, znowu opuszczam tu cały szereg innych rzeczy, bo jeszcze w tym czwartym są takie miejsca, w szóstym jest do takich miejsc, w drugim liście, w pierwszym rozdziale jest do takich miejsc, ale Pierwsze trzy wiersze w drugim rozdziale drugiego listu do Tymoteusza są też bardzo istotne w tym kontekście. Tym więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, co przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierpię z mną jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. I tu jest znowu przekaż. I to się bardzo mocno wiąże z tym, co przed chwilą powiedziałem, z tym bądź wzorem. Po prostu przekazujemy to, co posiadamy. Nie tyle to, co mówimy, jak to, co właśnie kim jesteśmy. Dlatego w pierwszej kolejności, pierwszym jak gdyby takim priorytetem lidera by miała być dbałość o swoją własną kondycję duchową, bo od tego zależy po prostu kondycja duchowa całej tej grupy, która jest pod jego opieką. I niechby to tak mocno nam utkwiło, jak widzę jakiś brak kimś pod moją opieką, to w zasadzie powinienem tego pokutować, bo co zmywa się, że...
Jest przed egzaminem jakimś, albo przed jakimś publicznym wystąpieniem i zupełnie nieprzygotowany, zupełnie niegotowy na to, co ma zaraz nastąpić. I kiedy już po raz kolejny taki sen się śnił, to jakoś to tak doszło, że on przestał robić postępy, że przestał się uczyć, że jakoś tak od dłuższego już czasu funkcjonuje na bazie tego, co dotychczas ma. I zaczął kupować książki, zaczął czytać, zaczął po prostu zaczął zabiegać o to, żeby robić postęp, żeby zacząć iść na nowo do przodu, żeby jego usługa, jego liderowanie nie znalazło się w stagnacji. Jest cały szereg tu takich miejsc, które mówią: unikaj, wystrzegaj się. Drugi do tej mocy Tymusza 2,16. O spoistej pustej mowy unikaj. 22 wiersz: młodzieńcy zaś pospolitości porządliwości się wystrzega. Odnoża te sprawiedliwości, wiarygodności, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z tego serca. A mówi inny do rzecznych rozpraw: unikaj. I jeszcze jest więcej takich tych ludzi bez serca, nieprzejednanych, przewrotnych, nieposzczędliwych i tak dalej. Również tych się wystrzega. I jeszcze by się chyba znalazły gdzieś do Tytusa. Człowieka, który wywołuje odszczepieństwo po pierwszym i drugim upomnieniu, unika. A więc są pewne rzeczy, których musimy unikać, których musimy wystrzegać się, i dobrze też jest i to mieć na pamięci. Nie chcę już dalej w tych listach do liderów się jeszcze zatrzymywać, ale chciałbym jeszcze przeczytać z Łukasza to, co Pan Jezus mówił do swoich liderów, których wychowywał. To, co jest też takie bardzo istotne. Łukasz 22, i tam jest taki odcinek nazwany prawdziwa wielkość. I od 24 wiersza czytam: i powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. To jest najmniej właściwy spór dla chrześcijan, a niestety bardzo częsty. Wiemy, że kiedyś uczniowie skądś przyszli i Pan Jezus mówił: o czym to wtedy rozmawialiście? A oni milczeli, bo rozmawiali o tym. To jest większy, nie mieli co powiedzieć. I wiecie, my oczywiście wiemy, że to jest niewłaściwe i z pewnością nie toczymy takich dyskusji, to znaczy większy. Natomiast myślę, że bardzo często nie jest ta myśl obca naszym myślom właśnie, że analizując pewne sprawy, oceniając pewne rzeczy, bardzo, bardzo często stawiamy się na pozycji większego i uważamy, że wolno nam zająć krytyczne stanowisko, coś tam ocenić, coś tam prawda, krytykować i tak dalej. On zaś rzekł do nich, królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Kto bowiem jest większy, czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje, czy nie ten, który u stołu zasiada, lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie pokuszenia moim, a ja przekazuję wam królestwo, jak i mnie ojciec mój przekazał. I to jest coś niesamowitego, że Pan Jezus przekazuje nam królestwo, jak i jemu ojciec jego przekazał. Po prostu to jest niesamowity przywilej i też niesamowita odpowiedzialność, że nie aniołom, nie jakimś cherubom czy serafom, ale nam, słabym takim ludziom, przekazał królestwo. Zaryzykował niejako i po prostu w ręce takich słabych istot i jeszcze do tego rozmieca i dar łaski właśnie kiedy usługujemy czymkolwiek. Jeżeli jesteśmy szczerzy, jeżeli jesteśmy uprawnieni na działanie ducha i świadomi zależności od działania Ducha Świętego, to nigdy nie jesteśmy pewni rezultatu tej usługi. Nigdy w zasadzie nie wiemy, jak to wypadnie, czy moc Boża się okaże, czy po prostu nasza usługa zadziała, czy będzie skuteczna. I nie jest tak, że my po prostu tryskamy jakąś taką duchową energią i ona nas rozpiera i prawie, że rozpada i idziemy i kładziemy ręce albo wygłaszamy płomienne kazanie. Nieraz właśnie świadectwa różnych ludzi, których Bóg używał, oni się przyznawali do tego, że po prostu są całkowicie niepewni, jak gdyby drżący, jak to wypadnie, czy Panu w ogóle się przyzna, czy chociażby wygłaszali setki kazań, ale tak jakoś i rzeczywiście, a niekiedy przed usługą tak się czuję, że nie wiem, czy ja przez 5 minut będę miał co mówić, czy po prostu nie skończy się temat i nie będę wiedział, co dalej powiedzieć, bo jestem świadomy tego, że rzeczywiście można ewentualnie przygotować sobie jakieś tam i wyrecytować, ale to wtedy będzie zupełnie bez mocy, bez namaszczenia. A jeżeli chcemy właśnie, żeby Pan działał przez nas, żeby to nasze usługiwanie czy liderowanie było skuteczne, no to musimy jak gdyby sami siebie i te nasze umiejętności, nasze zdolności odsunąć na bok i tylko starać się być narzędziem w rękach Pana, w rękach Ducha Świętego, aby właśnie mógł sprawować swoje dzieło. Także nie bójmy się tego, jeżeli nie mamy pewności, czujemy się raczej niezdolni do danej sprawy. Czujemy się że oni reprezentują to stare wino, to dojrzałe takie, ustabilizowane i to młode wino jest takie po prostu grozi rozstawienie tych płatków i nie smakuje tym ludziom, tak zresztą uczy nas też Słowo Boże. Znam właśnie takiego młodego człowieka, który przez lata usługiwał Słowem Bożym. No on teraz zrobił się taki jakiś cierpki, taki gościny, i dalej usługuje i ma dobre poznanie. I nawet bym powiedział, że wzrasta duchowo, że Pan pracuje nad jego życiem. tylko uważa, że wszystko dookoła no, jest daleko, daleko gorsze i nawet uważa, że no, nie jest w stanie cokolwiek zmienić, tylko może ponarzekać. Tak narzeka po prostu. Mówi, jak powinno być, a jest przekonany, że jest inaczej. I ta jego usługa no, nie buduje, ona jest taka konsternująca, chociaż ja go lubię i ja go doceniam, ale po prostu tak, to nastawienie sprawia, że te jego doświadczenia i to jego poznanie pewnych rzeczy nie po prostu nie ma rezultatu w postaci tego, żeby tych innych, którzy rzeczywiście może są na niższym poziomie, rzeczywiście może nie rozumieją jeszcze wielu tych rzeczy, które on rozumie, ale żeby ich podciągać, żeby jakoś miłości, właśnie jako sługa, a nie jako taki, który po prostu tnie w jednej książce przeczytałem, który tak fachowo, umiejętnie rani swoich słuchaczy. No i to jest pewne zjawisko, które być może znamy i być może potrafiliśmy nawet wymienić pewne osoby, które tym się cechują. I teraz jak do tego podejść, bo kiedy my już jakoś tak weszliśmy w tych wiele nowych rzeczy, tego młodego wina, tych szczegółów, o których wczoraj tu cały szereg wymieniliśmy i one wiele przemiany uczyniły w naszym życiu. I już powiedzmy na przykład ten problem, no jak to było, jedność w różnorodności, jakoś tak poczuliśmy, że można się różnić, że można mieć własne zdanie, ale to jest tylko mój sposób widzenia danej sprawy. Ja nie mam prawa narzucać go drugiemu bratu i uzależniać to, że ja go bym uważał za brata, od tego, że on przyjmie mój punkt widzenia. Bo jego pan inaczej prowadzi. On dane miejsce Słowa Bożego trochę inaczej zrozumiał i tak samo służy temu samemu panu, bo braterstwo to nie jest zgodność przekonań, ani zgodność doktryny. Braterstwo to jest posiadanie tego samego Ojca. To znaczy, że wszyscy, którzy się narodzili z Boga, którzy się pojednali z Bogiem przez ofiarę Jezusa Chrystusa, są moimi braćmi, choćby się różnili na tysiąc sposobów ze mną i nie mam prawa po prostu dzielić i szarpać i rozrywać ciała Chrystusowego i po prostu tworzyć sobie własny obraz Kościoła, który się składa tylko z tych, którzy podzielają moje zdanie. A niestety to się widzi, to jeszcze jest, to są te najróżniejsze denominacje, które mają swój punkt widzenia na dane sprawy. I to nic, że mają ten swój punkt widzenia, ale właśnie odszczepieństwo na tym polega, że patrzą z góry na innych, że krytykują innych, że nie są w stanie podchodzić do innych jako do swoich braci. Nie są w stanie po prostu jakoś postawić na drugi plan tych różnic, a zająć się tym, że rzeczywiście należymy do tego samego Pana i jesteśmy cząstką tego samego Królestwa i to nas zobowiązuje do współdziałania, to nas zobowiązuje do wzajemnego usługiwania sobie. I teraz jest ale taki problem. Myśmy to poczuli, myśmy jakoś tak napili się tego młodego wina i on od nas wykonuje pewien proces. A teraz właśnie spotykamy się z takim zjawiskiem, że ktoś to wszystko ruga i jakoś tak bardzo krytycznie i dosadnie się wyraża. I teraz jest problem taki, co wtedy w naszym myśli się dzieje. Jak my na to reagujemy? I właśnie, jest taki zespół, taki syndrom uczynku ciała, ale ja to zawsze wymieniam tych pięć cech wybranych tam z listu do Galacjan. Wrogość, spór, knopania, właśnie odszczepieństwo, więc i to jest między wierzącymi, że walczy o jakieś nieubożenne sprawy, o interpretację pewnych rzeczy w Słowie Bożym, o pewne praktyki, sposoby wykonywania pewnych czynności. I często właśnie się spotykamy z tym, że ktoś nie może się pogodzić i krytykuje i wszystko, i nie tak śpiewają jak trzeba, po zgrozo nie tak się modlą jak trzeba, po zgrozo nie tak ręce kładą jak trzeba, po zgrozo upadają nie tak jak trzeba, więc i do przodu, ostatnio słyszałem takiego brata, naprawdę szczerego i doświadczonego w Chrystusie, ale on po zgrozo, że w ogóle ktoś upada, bo przecież nie czytam jak Pan Jezus zdrawia, żeby ktoś przy tym upadał. No i teraz jakie jest nasze nastawienie? Szatan i naszą sprawę, posługując się naszą sprawą, chce oczywiście, aby ten syndrom dalej w nas wszczepiać i kontynuować. Już teraz nie do tych, którzy mają odmienne zdanie w sprawie, powiedzmy, usługi kobiet, czy święcenia soboty, czy niedzieli, czy tego, czy Pan Jezus przyjdzie przed wielkim uciskiem, czy po wielkim uciskiem, czy człowiek jest predestynowany do zbawienia, albo ma wolną wolę. Już to nie jest dla nas problemem. Ale kiedy widzimy takiego właśnie sekciarza, który ze swojego takiego ciasnego punktu widzenia krytykuje to, o czym jesteśmy przekonani, że dzisiaj Pan czyni w swoim kościele i dokonuje pozytywnych przemian, co wtedy się w nas budzi? Czy nie kusi nas to, żeby teraz w stosunku do Niego stosować to wrogość, spór, knowania właśnie, potrzebieństwo i mu powiedzieć, co my o tym myślimy i uważać się za wyższego od Niego, bo przecież jak on może, taki anachroniczny, taki przestarzały, taki po prostu i tak dalej. I to jest właśnie pewien test, bo wtedy schodzimy na ten sam poziom, wtedy po prostu tylko przenosimy na inne pole to nasze cielesne podejście do spraw. A w rzeczywistości właśnie trzeba, żebyśmy byli sługami, żebyśmy o takiego człowieka się modlili i przede wszystkim, żeby go nie przekonywały nasze argumenty, nasze jakieś spory z nim, jakieś takie próby usilne przekonania takich ludzi, ale żeby tą sprawę po prostu Duch Święty mógł uzdrowić, uleczyć poprzez nasze ofiarowanie się za braci, poprzez nasze usługiwanie braciom pokorze, poprzez nasze modlenie się o braci, tych właśnie, którzy nas nie rozumieją, tych, którzy nas krytykują, tych, którzy mówią złe rzeczy i można powiedzieć złe rzeczy o tym, co wierzymy, że jest dziełem Ducha Świętego w naszym czasie, to my musimy, z naszej strony musi być to nowe podejście. I jedynie to może przekonać takiego człowieka, kiedy rzeczywiście zobaczy owoce niepodważalne, kiedy zobaczy charakter Chrystusa. I tu trzeba powiedzieć, że to ma takie bardzo, jest bardzo atrakcyjne. Tego wnętrza człowieka się domaga i kiedy ktoś rzeczywiście zobaczy w nas charakter Chrystusa, to co śpiewamy w Tobie, widzę też wspaniałość Króla chwał. Wtedy nie oprze się temu. Oczywiście będą tacy zatwardzialcy, jak faryzeusze, którzy aż do końca ukrzyżuj go, bo albo jak apostoła Pawła, nie słuszna, aby taki żył, ciskali prog na powietrze, ale na ogół ci, którzy szczerze idą za Panem, to wydostaną się z tego. Myślę, że znacie taki, kilka lat temu był tekst Ricka Joynera, zastępy piekielne maszerują i się nazywa w swoim nawet The Final Quest, czyli końcowa bitwa, końcowe zmaganie, jak gdyby. No i tam jest taki szokujący obraz, że właśnie w tej armii szatana są pewne dywizje, oskarżenia, potępienia i tak dalej. I demony w tych dywizjach jadą na chrześcijana, jak na wierzchowca. I tak się przyglądając czasem sytuacji, powiem szczerze, że mi się to nie wydaje przesadne. Że mi się wydaje, że rzeczywiście takie zjawisko się obserwuje w naszych czasach. Choć nie chcę powiedzieć, że w każdej sytuacji, jak słyszymy jakąś krytykę, że należy ten obraz mieć przed oczami. Ale teraz chodzi o to, moi drodzy, jakie odczucia to wywołuje w nas. Bo tam no to jest straszne, że oni tymi swoimi odchodami po prostu brudzą właśnie przez tą swoją krytykę, przez to swoje potępianie i tak dalej. Ale kiedy się przypatrzymy tym obrazowi, to to są ludzie, którzy potrzebują najwięcej wrażliwości, najwięcej delikatności, najwięcej modlitw stawienniczych, bo to są chrześcijanie, to są nasi bracia w Chrystusie, którzy po prostu w jak najlepszej wierze i po prostu nieświadomie rezultatów tej swojej działalności robią to, co robią. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby walczyć z sobą właśnie o taką przemianę wewnętrzną nas samych, abyśmy byli w stanie tych ludzi błogosławić, abyśmy byli w stanie wstawiać się za nimi, abyśmy zabiegali o taką przemianę samych siebie, aby po prostu nasze świadectwo było dla nich przyniosło przełom ich postawie, ich stosunku do pewnych rzeczy, do pewnych zjawisk, choćby do tego nowego sposobu uwielbiania i tak dalej, do innych rzeczy, które tak bardzo dosadnie nieraz krytykują. I jest to możliwe. Ja wierzę, jeżeli pamiętacie ten tekst, o którym wspominałem, tam właśnie mówi ten, który miał to widzenie takie, że próbowali strzelać strzałami prawdy do tych diabelskich dywizji, ale to nie przyniosło żadnego rezultatu. To tylko jeszcze bardziej rozgniewało tych atakujących. I rzeczywiście tu jakieś argumenty, tu jakieś wczynanie polemik i jakieś takie rzeczy nikt nie da, ale właśnie ta nasza postawa, właśnie ta biblijna postawa, jaką miał Jezus Chrystus, który był sługą, który się nie upierał, który nie stawiał się w pozycji wyższego, ale był skłonny i jest takie miejsce, które mówi, ponieważ Pan Jezus się, Chrystus się poświęcił dla nas i myśmy powinni kłaść życie za braci. Nie w tym sensie, że ktoś jest osądzony na śmierć, nie teraz jak Kolbe, tam Maximilian, chociaż ja szanuję to i jest to zacny, cenny przykład, ale właśnie kłaść życie zawsze samego siebie i nie dochodzić swoich racji, nie wpadać w kutliwość i nie robić znowu w swoich myślach podziału ciała Chrystusowego na takie dwa obozy zwolenników tych jakichś reform czy powiedzmy tego ruchu, który tutaj działa i przeciwników, że właśnie działać w kierunku zwycięstwa Bożej sprawy, zwycięstwa Królestwa Bożego i jakoś tak bardzo wiele od tego zależy, żebyśmy mieli właściwą postawę, a wtedy wierzę, że Pan się będzie przyznawał też do naszej usługi, że będziemy przeżywać wiele widzieć zwycięstw, jakie Pan osiągnie w naszym środowisku. Właśnie ostatnio taka kaseta była, gdzie są takie wideo z Hongkongu, z Chin, z Filipin też mam wiadomości. Właśnie tam, gdzie się ludowi Bożemu, czyli tym ewangelicznie wierzącym z różnych grup, tak znaleźć taki wspólny język, taką właśnie jedność mimo różni, jedność w różnorodności, tam Pan robi wspaniałe rzeczy. Dlatego, że kiedy my zwalczamy się nawzajem, no to wżyjmy się w rolę Ducha Świętego, co on ma wtedy robić. Jak to namaszczenie, które da komuś, to on to zużyje przeciwko swoim bratom. To po prostu jak się dzieci będą bić nasze, no to im nie damy jakichś patyków czy pałek do bejsbola, żeby się tym bimy, nie? Ale właśnie jeżeli lud Boży się zdobędzie na to, żeby stanąć w takiej jedności i wołać do Pana, szukać oblicza Bożego wspólnie, to z jednej strony ci ludzie dostaną przemiany i te różnice stają się coraz bardziej, coraz mniej istotne, coraz bardziej mało znaczące w ich wzajemnych stosunkach, a dzieło Boże wtedy się posuwa naprzód. I oby tak było, obyśmy tak się ustosunkowali i te biblijne wskazówki to są takie wspaniałe po prostu na każdą okoliczność, na każdą okazję, w każdej sytuacji Bogu Boże ma coś ważnego do powiedzenia dla nas i bądźmy na to uczuleni, otwierajmy się na to, a wtedy to nasze liderowanie będzie owocne i Pan będzie uwielbiony. Amen.
Amen. Alleluja. Podziękujemy bardzo za wspaniałe, praktyczne wskazówki. Chcemy na koniec jeszcze powstać, pomodlić się.
Czy ja mogę mieć taką prośbę, bo tu prawnie zagadnął przed spotkaniem i pamięta, że my modliliśmy się o moją żonę, która cierpi na depresję, tak. Jest to taki wyraźny atak diabelski, bo te okoliczności o tym świadczą, że to ma wyraźnie takie duchowe podłoże i muszę powiedzieć, że ten ubiegły rok nie przyniósł jakiegoś rozwiązania. Dalej toczy się walka i nie poddaję się w tej walce i toczę tą walkę dalej i wiarę zachowałem jak dotychczas i mam ufność, że ją zachowam dalej, ale po prostu serce się mi kraje jak wyrzone, które tak bardzo cierpi i bardzo prosił o modlitwę.
Chciałem może powstać, chciałem powiedzieć się Panie, dziękujemy Ci, że bez względu na to, co odwiedzą nasze oczy, Panie, nasze serce widzi nasze jamy. Panie, oczytamy je za trudno, nie zobaczymy, bo kim Ty jesteś. Panie, bo my dzisiaj chcemy modlić się o zawód. Panie, sprawy nasze oczy, stanowi co Boże, Panie, może wiemy, że nasze siostry, żony, naszego drugiego brata. Panie, chcemy dzisiaj na Twoje pomocy wyznawać. Panie, że Ty masz moc, dobrze, sprawy. Panie, że nasza Panie, jest to możliwe, że to jest to, co 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 Jeszcze raz dziękujemy bracie za posługę, za wyższe zdrowienia i niech Pan błogosławi Cię dalej w swoim posługiwaniu. Jeszcze nam Pan te wszystkie rzeczy, dajcie Pan może daje gracę jeszcze dla Ciebie. Co? Nie wiem, czy my się śpieszymy, wychodzimy? Idziemy, tak? Bo się pójść. No dobra, dobra, okej. Okay. Kilka słów wasza kolana. Tak. Ewelina. 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 Ewelina.